Cześć, z tej strony Kacper Skoczylas, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Marketing Manager 2.0. Moim dzisiejszym gościem jest Jakub Kajdaniuk, prezes Fundacji Kapitan Światełko. Jakubie, proszę, przedstaw się, kim jesteś, czym się zajmujesz.
No tak jak już mnie przedstawiłeś, mam szczęście być prezesem fundacji, natomiast jestem również koordynatorem naszej największej akcji, czyli kampanii Movember Polska.
No właśnie, czym jest w ogóle akcja Movember? Bo jest to akcja w sumie globalna. Powiedz może słuchaczom, jak długo jest organizowana na świecie? Jak długo jest organizowana w Polsce i jaka jest w ogóle jej historia i całe tło?
To jest kampania, która dotyczy męskich tematów. Największa i w gruncie rzeczy w tej chwili tak naprawdę jedyna kampania, która dotyka tematyki nowotworów jąder i prostaty.
Okej, okay, i jak to było, że ta globalna akcja, która zapoczątkowana została w sumie tak daleko, gdzieś tam w Australii, jak ona trafiła na polski rynek?
Ta akcja się zaczęła w Australii w 2003 roku, tak naprawdę jako zakład między kilkoma chłopakami, którzy się zakładali, który z nich wyhoduje największy zarost w ciągu miesiąca. Potem ten zakład został doprecyzowany, że ma to być wąs, bo z wąsem trudniej wytrzymać, bo jest strasznie obciachowy i wszyscy się śmieją, jak jest się młodym gościem z wąsem, bo to był, tak jak wspomniałem, 2003 rok w Australii, no to jeszcze wtedy nawet hipsterów nie było, więc ten wąs już w ogóle był taki totalnie oderwany od rzeczywistości. Natomiast w toku trwania tego zakładu się okazało, że on prowokuje strasznie dużo pytań i fajnie by było, gdyby tą uwagę, którą ten wąs wywołuje, można byłoby przekuć w jakiś faktyczny, sensowny cel. No i tak właśnie narodził się pomysł, żeby zmieniać twarz męskiego zdrowia. Nie tylko dosłownie poprzez zapuszczanie tych wąsów, ale też właśnie poprzez działania związane ze zdrowiem. Ona najpierw trafiła do Europy, do Wielkiej Brytanii, natomiast my z kolegami ją podłapaliśmy, jak jeszcze byliśmy na studiach, to był 2008 albo 2007 rok, natomiast wtedy no, zupełnie nikt tego nie prowadził w Polsce, więc bardzo szybko odpadliśmy, bo nasi współstudenci nie wiedzieli tak naprawdę, o co chodzi, wyglądaliśmy trochę jak pajace, tym bardziej, że jakby nic za tym nie stało, bo wtedy w Polsce nie było żadnych działań związanych konkretnie z profilaktyką męskich nowotworów, więc zarzuciliśmy ten temat i dopiero w 2014 roku tak naprawdę o tej akcji sobie przypomnieliśmy i zorganizowaliśmy pierwsze takie tournée edukacyjne w 2015, po raz drugi spotkaliśmy się w listopadzie z mężczyznami w całym kraju, żeby opowiadać o tych męskich nowotworach. No i w 2016 już tak naprawdę zrealizowaliśmy pierwszą naszą objazdową kampanię z badaniami w całym kraju. No i od tego 2016 co roku jesteśmy, nazwijmy to, w terenie, gdzie badamy mężczyzn właśnie pod kątem nowotworów jądry, a od zeszłego roku także pod kątem zmian w prostacie.
Okej, okay, no bo głównym celem akcji jest, rozumiem co, namówienie mężczyzn, żeby zaczęli się badać? Czy to jest tak duży w ogóle problem na świecie, że potrzebna jest tego typu akcja?
To jest o tyle duży problem, że niestety nowotwory prostaty w tej chwili są jednymi z najpowszechniejszych nowotworów w ogóle wśród mężczyzn w Polsce. To jest pierwsza przyczyna śmierci, jeżeli chodzi o sprawy onkologiczne, bo tak naprawdę w Polsce codziennie umiera 13 mężczyzn z powodu nowotworu prostaty. 13 codziennie w Polsce. To jest 15 tysięcy zachorowań rocznie w Polsce, z czego 1/3 tych panów już niestety nie przeżywa pierwszych 5 lat leczenia. Natomiast jeżeli chodzi o nowotwory jąder, to są nowotwory, które są najpowszechniejsze w grupie osób, w grupie mężczyzn do 20 roku życia, czyli one dotykają przede wszystkim chłopaków młodych. Główna grupa ryzyka to jest między 14 a 35, natomiast wśród dzieciaków tak naprawdę to jest najpowszechniejszy nowotwór i on w ogóle nie ma żadnej, poza oczywiście Movember Polska, nie ma u nas w naszym kraju żadnej kampanii, która by młodych ludzi edukowała pod tym kątem, a wydaje nam się to ogromnie ważne, bo my mamy gorszą przeżywalność, gorszą wyleczalność niż w reszcie Europy, bo mamy tak naprawdę ją na poziomie 88%. To się wydaje bardzo dużo, natomiast musimy pamiętać o tym, że tylko 1 na 20 chłopaków w Europie umiera z tego powodu. No, u nas jest to 1 na 10.
A powiedz mi, jak to się stało, znaczy jak to się dzieje w ogóle, że mężczyźni nie badają się regularnie, bo ja zauważyłem, ja generalnie jak pierwszy raz tej akcji usłyszałem 3-4 lata temu, to nie dość, że tam zacząłem zapuszczać jakiegoś wąsa, to przede wszystkim się zbadałem. I tak postanowiłem badać się gdzieś co 2 lata. W tym roku byłem i lekarz był bardzo zaskoczony, że przyszedłem się zbadać i tak naprawdę nic mi się nie dzieje. W sensie lekarz powiedział, no dzień dobry, jak pan tutaj jest, to pewnie coś się stało, proszę powiedzieć co. I ja mówię, no niech się pan tutaj teraz nie zdziwi, ale nic się nie stało, chciałem się po prostu zbadać. On mówi, o kurczę, tak po prostu, bez żadnego powodu, dziwne, to nie jest popularne. Powiedz mi, dlaczego mężczyźni tego nie robią, skoro są takie badania, które pokazują właśnie, jak to jest niebezpieczna choroba i jak wykrywalność jej jest niska, jeżeli się tych badań regularnie nie przeprowadza.
Wiesz co, kwestia jest przede wszystkim związana z brakiem edukacji, bo chłopaki po prostu nie wiedzą, że cokolwiek tam się może dziać. A druga kwestia jest związana ze wstydem mimo wszystko. Dużo osób dociera bardzo późno do lekarza, nawet jeśli coś tam się zaczyna w jądrach dziać, bo teraz, rozumiem, mówimy o nowotworze jąder. I po prostu jest tak, że jeżeli coś się dzieje, to oni albo nie wiedzą, co to się może dziać, liczą na to, że to się po prostu w jakiś sposób wchłonie, zniknie, przestanie boleć albo przestanie puchnąć. Chociaż te objawy są bardzo różne, ale to pewnie za chwilę o tym będziemy rozmawiać. Natomiast w przypadku tego wstydu jest też tak, że panowie po prostu nie chcą, żeby ktoś ich oceniał pod tym względem, że cokolwiek z ich męskimi narządami może być nie tak, bo to jest podkopywanie ich męskości, takiej, wiesz, sprawności seksualnej też. A musimy o tym pamiętać, że jeżeli chodzi o nowotwory jąder, które, no tak jak już wspomniałem, dotykają przede wszystkim facetów koło przed 35 rokiem życia, czyli młodych, czyli takich, którzy są bardzo aktywni, one nie oznaczają, że będziemy mieć problem z niepłodnością, czy będziemy mieć problem z potencją, bo to jest wiele obaw wśród mężczyzn, natomiast mogą one powodować dużo poważniejsze powikłania, jeżeli w ogóle się ich w żaden sposób nie zaadresuje. To samo dotyczy facetów po 45 roku życia, bo tak naprawdę już tak jest określana ta grupa ryzyka, jeżeli chodzi o nowotwory prostaty. Panowie, którzy są po 50, po 60 i zaczynają mieć problemy z pierwszymi objawami nowotworu prostaty, czyli problem z oddawaniem moczu, czy problem z erekcją, oni albo suplementują się różnymi dostępnymi na rynku suplementami diety, które maskują ich dalsze objawy, albo też po prostu przyjmują, że no tak już musi być, bo już jestem starszym gościem, no to już zrozumiałe, że mi się maszt nie podnosi, no to albo że mam problemy z sikaniem i mój szwagier i kuzyn też tak mają, no to co, ja się będę przejmować, już jestem stary, nie? No i z tego właśnie wynika ta bardzo późna diagnostyka, bo tak naprawdę chłopaki się zgłaszają w Polsce do lekarza, kiedy już mają objawy związane przede wszystkim z przerzutami.
Okej, okay, rozumiem. No ja ci powiem szczerze, że jakby do tego nagrania podcastu z tobą chciałem podejść właśnie w tych dwóch obszarach. Jedna to właśnie ta regularność badań i ta jakby chęć popularyzowania tego, tej akcji pod kątem właśnie tej edukacji mężczyzn. Drugi to aspekt marketingowy, czyli to jak wy w ogóle te działania tutaj w Polsce promujecie i docieracie do tych mężczyzn. Tego zacznijmy może jeszcze od pogłębienia tego pierwszego obszaru. Przejdźmy do tych może odnośnie tego, co jest jakby takim pierwszym jakby powodem do niepokoju, jeżeli chodzi o to, jak na przykład zidentyfikować jakieś pierwsze objawy tych chorób, które by jakby sprawiały, że powinniśmy udać się do lekarza, do specjalisty.
Aha. Wiesz co, no jeżeli chodzi o jądra, no to sprawa jest troszeczkę łatwiejsza, bo jądra są poza jamą naszego ciała, w związku z tym możemy je sobie dotknąć i pomacać. Dokładnie tak jak panie sobie badają piersi regularnie, tak samo mężczyźni powinni sobie badać swoje jądra raz w miesiącu. Nie częściej, żeby nie przeoczyć pewnych zmian, które się ewolucyjnie pojawiają, natomiast nie rzadziej, bo jednak nowotwory jądra się rozwijają bardzo szybko. Więc objawy, na które powinniśmy zwracać uwagę, to przede wszystkim wszystko to, co jest niestandardowe, czyli tak jeszcze nie było, czyli coś nas gdzieś pobolewa, nie tylko przy samobadaniu, ale po prostu. gdzieś tam pojawia się w mosznie jakiś płyn, albo jądra są w jakiś sposób niesymetryczne, jedno zaczynało się robić większe niż drugie, albo na jednym pojawiły się jakieś zgrubienia, a na drugim ta powierzchnia jądra jest gładka. Zasadniczo, jak rozmawiamy o samobadaniu, to zawsze mówimy, że po ciepłym prysznicu trzeba sobie sprawdzić oba jądra, czy one są takie same w dotyku, czy jedno nie jest twardsze, czy właśnie te zgrubienia się na nich nie pojawiły, albo jakieś guzki. I wtedy z tym po prostu idziemy do lekarza urologa, bo jest wiele mitów o do jakiego lekarza iść, czy do chirurga, czy szukać andrologów, których w Polsce jest bardzo niewielu. Nie, po prostu urolog to jest lekarz, który powinien nam tutaj w takiej sytuacji zaproponować dalsze leczenie albo nas uspokoić, że jednak wszystko jest ok. I z tymi badaniami, które powiedzieli, że wybierasz się co roku, to też jest fajny pomysł, żeby skontrolować ultrasonografem to, czego sami nie jesteśmy w stanie wymacać, albo potwierdzić, że ten stan jest ok. Czyli markujemy sobie taki dzień zero w tym dniu naszych badań. Jeżeli cokolwiek się na tych jądrach pojawiło albo zmieniło w stosunku do tego, co nam lekarz powiedział, że jest ok, to znaczy, że powinniśmy się znowu do tego lekarza wybrać. Natomiast z prostatą już troszeczkę powiedziałem wcześniej, bo tutaj jest ciężej, bo jednak prostata jest zlokalizowana wewnątrz ciała, więc sami jej sobie pomacać nie możemy. Natomiast tutaj też jest wiele mitów na temat tego, jak te badania są przeprowadzane, że one są nieprzyjemne. Natomiast pierwszym takim podstawowym badaniem, które zresztą też my robimy, to jest badanie poziomu PSA. To jest taki antygen, który prostata wydziela do krwi i można sobie sprawdzić, czy ten antygen jest w normie, czy nie. I takie badanie powinniśmy sobie robić raz w roku, bo akurat nowotwory prostaty, przepraszam, się rozwijają bardzo powoli. Raz w roku. I jeżeli nie mamy żadnych innych objawów oczywiście, i wtedy sprawdzamy, czy to PSA jest w granicach normy, czy nie jest w granicach normy. Akurat te testy, które my przeprowadzamy na naszym mobilnym gabinecie, to one pokazują właśnie tylko tak lub nie, czyli czy jest w ramach normy, czy nie jest w ramach normy. Natomiast test laboratoryjny, który kosztuje tak naprawdę kilkanaście złotych, pozwala nam dokładnie określić wartość tego, czyli wiemy, czy ta norma jest przekroczona o pół punktu, czy dwukrotnie na przykład, prawda? No i wtedy kontynuujemy dalsze leczenie, no chyba, że występują jakieś objawy związane z oddawaniem moczu, czy problemy z erekcją. Tutaj też musimy pamiętać, że kiedyś dla tej prostaty grupa ryzyka była określana jako 65+. 10 lat temu się pojawiły wytyczne, że jednak 55+, a w zeszłym roku Europejskie Stowarzyszenie Onkologii Medycznej wydało taką broszurę, że już panowie po 45 roku życia powinni się badać w kierunku nowotworów prostaty, bo niestety one się zdarzają coraz częściej.
Okej, okay. I wspomniałeś tam o kilku akcjach, że robicie różnego rodzaju badania, też namawiacie właśnie mężczyzn do badania się też samemu. Powiedz mi, jak w ogóle wy tutaj zaczęliście te działania w Polsce? Na samym początku zakładam, że to były takie działania bardzo mocno oddolne, potem przerodziło się to w bardziej zorganizowaną akcję. Powiedziałbyś, jak to wyglądało na samym początku, co robiliście w ogóle wtedy, a co robicie teraz?
Wiesz co, na samym początku w ogóle jeszcze nie wiedzieliśmy, że można się zabrać za badania, więc prowadziliśmy przede wszystkim spotkania edukacyjne. W ramach różnych imprez, takich typowo męskich, targi motoryzacyjne, targi sportowe, poznańskie targi piwne, którym towarzyszymy praktycznie od samego początku i co roku tam jesteśmy. Spotykaliśmy się z facetami, opowiadaliśmy o tym, w jaki sposób należy się badać, pokazywaliśmy im modele anatomiczne, pokazywaliśmy, na co zwracać uwagę, opowiadaliśmy o tym, na jakie objawy należy zwracać uwagę. Natomiast no, wtedy bardzo ciężko nam było w pierwszym roku tak naprawdę zebrać jakiekolwiek sensowne środki na promowanie tego, bo jednak dużo firm nam mówiło, że kurczę, no wiecie co, piersi spoko, bo jest dużo kampanii związanych z piersiami, ładne zdjęcia można dziewczynom zrobić i tak dalej, natomiast jaja nie są jakieś super marketingowe, nie? W sensie można sobie z jaj robić jaja troszeczkę i tak też robimy, żeby ten temat mocno odciążyć, żeby nie straszyć nikogo. Natomiast na samym początku w ogóle nie mieliśmy kasy. Potem rozrobiliśmy takie tournée, gdzie spotykaliśmy się z facetami w barbershopach na terenie całego kraju. Objechaliśmy tych barbershopów naprawdę mnóstwo i tam z gośćmi, którzy dbali o swój wygląd, próbowaliśmy im zaszczepić też taką wiedzę, żeby dbali też o swoje zdrowie. I tak naprawdę wszystko się zmieniło w momencie, kiedy zaczęliśmy współpracować z National Nederlanden, bo to jest taka firma, która po prostu uwierzyła w to, że to ma sens i jakby nie bała się tej komunikacji właśnie związanej z jajami. I udało nam się też przekonać, że podejdziemy do tego tematu zarówno lekko, jeżeli chodzi o komunikację, jak i poważnie, jeżeli chodzi o merytorykę całej sprawy. No i w tym momencie wystartowaliśmy już tak naprawdę dobrze i naprawdę na poważnie. I do nich dołączyli potem kolejni partnerzy, którzy nam umożliwili właśnie realizację badań w centrach handlowych, no bo to są takie miejsca, gdzie faceci są, gdzie można przyjść. To jest jednak listopad, więc musimy pamiętać o tym, że na dworze często jest bardzo chłodno, więc tutaj jakieś działania w terenie nam troszeczkę odpadają. A te centra handlowe są po prostu idealnymi miejscami. Natomiast my się zawsze troszeczkę śmiejemy, że zaczęliśmy te badania w centrach handlowych z tego względu, że nie wiedzieliśmy, jakie to jest logistyczne wyzwanie. I w życiu byśmy się na to nie zgodzili drugi raz, gdyby ktoś nam to zaproponował, no ale skoro już zaczęliśmy to robić, no to będziemy to kontynuować przecież. Natomiast faktem jest, że to, że badanie trwa około 3-4 minut na mężczyznę, nie oznacza, że za tym wszystkim nie stoi ogromny proces logistyczny i ogromne przygotowania, które doprowadzają do tego, że w tym centrum handlowym na koniec staje ten nasz mobilny gabinet i w nim jest lekarz, specjalista z ultrasonografem, który jest w stanie tych chłopaków badać.
Okej, okay, a co właśnie tak z twojego doświadczenia jest największym wyzwaniem? To właśnie logistyka? Czy właśnie może bardziej ten aspekt zainteresowania mężczyzn do zbadania się?
Wiesz co, jeżeli chodzi o aspekt zainteresowania, to jesteśmy mega pozytywnie zaskoczeni tym, jak to się zmienia, bo myśmy w ogóle na samym początku konsultowali te nasze działania z organizacjami, które się zajmują takimi właśnie mniej popularnymi nowotworami i na przykład rozmawialiśmy z organizacjami, które się zajmują diagnozowaniem czerniaka i w ogóle nowotworów skóry, bo oni też robią w centrach handlowych takie przeglądy. No i oni nam powiedzieli w tym 2015 roku, jak przygotowywaliśmy się do tej pierwszej serii badań, które potem ruszyły w 2016, że słuchajcie, no w ciągu dnia to tak około 30, 40, max 50 facetów przychodzi. I jak zrobiliśmy nasz pierwszy event, na który przyszło 70 osób, to byliśmy mega zaskoczeni, że tyle osób nam się udało przebadać. To było w Trójmieście, 4 lata temu, przepraszam, bo 6 lat już prowadzimy tą akcję i w tym roku mieliśmy już wydarzenie w Trójmieście i było tam 173 gości na badanie USG i 60 na badanie prostaty, w sensie na to badanie krwi pod kątem nowotworu prostaty i no ta frekwencja jest po prostu z roku na rok coraz większa, a to też wynika z tego, że ta kampania zatacza po prostu coraz szersze kręgi, coraz więcej osób bierze w nich udział. My działamy coraz szerzej marketingowo też. Mamy coraz ciekawszych ambasadorów z różnych środowisk, dzięki czemu to zainteresowanie jest. Natomiast logistyka tego przedsięwzięcia, transport mobilnego gabinetu, transport całego tego sprzętu, organizacja sprzętu i wszystkich tych materiałów, które schodzą tak naprawdę w czasie tych wydarzeń, to jest naprawdę ogromne i też trochę męczące, wykańczające dla naszego zespołu przedsięwzięcie. A tutaj też troszeczkę się zaśmieję, ale jakby kampania Movember Polska jest po prostu prześladowana przez problemy z samochodami i zawsze mamy jakiś taki mały problem z samochodem, mniejszy lub większy. Pamiętam, największy dramat się chyba wydarzył 2 lata temu, jak nam eksplodował silnik w samochodzie. W tym roku samochód, który został specjalnie nabyty pod kątem tej akcji, nie pojechał jeszcze na żaden event, bo stoi w serwisie. Więc musimy gdzieś tam szyć strasznie z tą logistyką. Także wiesz, jeżeli słuchają cię Kacper i jacyś przedstawiciele fajnych firm motoryzacyjnych, salonów samochodowych, jakby nam chcieli sprezentować jakieś auto, to my się w ogóle nie pogniewamy, bo bardzo nam jest potrzebne.
Okej, okay, dobrze, to mam nadzieję, że do jakiegoś dotrzemy. Jeżeli ktoś teraz nas słyszy, tutaj kontakt do Jakuba i do waszej organizacji będzie na pewno w opisie podcastu, także no, wy w ogóle mocno polegacie na takim wsparciu chyba zewnętrznym, tak? Bo mówiłeś, że właśnie National Nederlanden jako pierwszy partner, taki większy, pozwoliło wam jakby ruszyć dalej. I co? I zakładam, że ci partnerzy z roku na rok jakby coraz aktywniej chcieli promować wasze działania, tak? Jakby widać tę zmianę postrzegania tych dużych firm w kontekście tego typu akcji społecznych.
Jest tak z tego względu, że myśmy też udowodnili, że jesteśmy w stanie mówić o jajach i o prostatach, które no, nie są najpiękniejsze na świecie. Jesteśmy w stanie mówić lekko i przy tym sensownie. Także nie przekraczamy tej granicy dobrego smaku, aczkolwiek mamy na tyle, myślę, ciekawe poczucie humoru, że udaje nam się dotrzeć do coraz większej ilości facetów każdego roku, żeby też pokazać, że to są takie tematy, które pozornie są bardzo ciężkie, natomiast my zawsze przypominamy o tym, że my nie chcemy nikogo straszyć. My nie mówimy o tym, jak trudno się z nowotworu wyleczyć, wręcz przeciwnie. My podkreślamy to, że każdy nowotwór jest łatwo wyleczalny, jeżeli odpowiednio wcześnie jest wykryty. I ta linia komunikacji, która jakby podkreśla to, że warto się badać po to, żeby zapewnić sobie długie życie i żeby zapewnić sobie też możliwość po prostu funkcjonowania jako 100% sprawny mężczyzna, to jest rzecz, która też przyciąga do nas partnerów, bo to nie jest, wiesz, to nie jest kampania, w której są smutni mężczyźni po radykalnej prostatektomii, którzy patrzą się w dal nad jeziorem, a wszystko to jest w czerni i bieli, leci fortepianowa muzyka, tylko robimy akcję, w której nasi ambasadorzy wyskakują w majtkach, skarpetkach i w klapkach Kubota i mówią o tym, że warto się badać.
No właśnie, mówisz tutaj o tych kampaniach, o tych akcjach, które są często z przymrużeniem oka. Sam powiem szczerze, że na przykład zeszłoroczna piosenka pod tytułem Wąs, Wąs naprawdę wpadła w ucho i nie dość, że już kilka razy sobie ją tam gdzieś w skali całego roku odtwarzałem właśnie w formie takiego fajnego przerwnika i nie wiem, gdzieś tam w pracy, czy gdzieś jak sobie tam siedziałem w domu, czasami się nudziłem, bo jest to bardzo fajna realizacja, mi się osobiście bardzo podoba. Powiedz mi, w jaki sposób w ogóle promujecie Movember? Bo tak, macie te działania takie w postaci badań, czyli takie w 100% merytoryczne, nastawione właśnie na ten aspekt jakby przebadania jak największej ilości mężczyzn, a drugim aspektem jest ta część taka stricte komunikacyjna, która ma nakłonić tych ludzi, żeby w ogóle pomyśleli o badaniach. Jak wy działacie? Media społecznościowe, strona internetowa, macie jakieś takie, jaki jest ten taki wasz miks marketingowy, żeby tych ludzi zainteresować, dotrzeć do nich i ich przekonać, że warto do was przyjść się zbadać?
Wiesz co, to jest wszystko w pewnym sensie połączone, bo nasza strona internetowa służy przede wszystkim do tego, żeby przekazać to minimum podstawowej wiedzy. Oczywiście mamy tak naprawdę artykuł na każdy temat związany z nowotworami jąder i nowotworami prostaty, ale rozumiemy też, że ludziom się nie chce po prostu siedzieć i czytać. Jakby widzimy też, że z roku na rok średni czas spędzany na stronie wzrasta, czyli panowie czytają coraz więcej na temat tych swoich różnych przyległości. Natomiast nadal zależy nam przede wszystkim, żeby oni przyszli, żeby mogli się nauczyć tego samobadania na modelu anatomicznym, żeby mogli sobie zbadać. Więc ta komunikacja i wydarzenia są ze sobą bardzo stricte sprzężone. Natomiast my też bardzo mocno bazujemy na tym, co robią nasi ambasadorzy. I tak jak zauważyłeś, w zeszłym roku Cybermarian był chwytak, w tym roku Cybermarian również do nas powrócił, chyba najsłynniejszy wąsacz na polskim YouTubie, ale mamy też chłopaków, którzy są z totalnie różnych światów, jeżeli chodzi o swoją komunikację, jeżeli chodzi o swoje grupy docelowe i to nam bardzo pomaga w docieraniu do osób, które mają jakąś zajawkę, mają jakąś pasję, śledzą któregoś z naszych ambasadorów i tak naprawdę mieliby niewielkie szanse zetknąć się gdzieś tam z tą kampanią, obserwując tylko swój własny wycinek internetu, a tutaj niespodzianka w tym ich wycinku pojawia się gość, który mówi, hej, ja sobie zbadałem jaja, to wy też chłopaki skoczcie. I to, że współpracowaliśmy z różnymi drużynami sportowymi, to, że współpracowaliśmy właśnie z różnymi fajnymi ambasadorami, sprawia, że ta kampania się rozchodzi też taką trochę pocztą pantoflową między facetami, którzy właśnie albo podsyłają sobie te zdjęcia, albo podsyłają sobie tą piosenkę, o której mówisz. I często jest też tak, że to kobiety nakłaniają facetów do tego, żeby gdzieś tam tą wiedzę zdobyli, albo żeby przyszli na badania, albo żeby w ogóle się tematem zainteresowali. Bo my też dużo działań prowadzimy skierowanych do kobiet, bo wiemy, że to panie jakby interesują się tym, to takie trochę stereotypowe, ale w gruncie rzeczy to ta komunikacja działa, że panie się interesują tym, kto w domu jest zdrowy i kto powinien iść do lekarza i kiedy ma zaplanowanego dentystę, więc dokładamy im po prostu tą też cegiełkę wiedzy, żeby wiedziały też, że czasem tego faceta trzeba też wysłać do urologa albo w ramach takich intymnych zabaw, co też oczywiście wspieramy, gdzieś go tam zbadać w ramach gry wstępnej i zobaczyć, czy wszystko jest u niego ok, potem poprosić, żeby na przykład zbadał partnerce piersi, nie?
Jasne, bardzo fajne, bardzo, bardzo fajnie, że też uwzględniacie kobiety, ale do nich jakieś dedykowane też akcje są robione, czy to jest na zasadzie właśnie tej takiej stricte edukacyjnej, żeby gdzieś tam w głowie zostało, że badania, czy w zależności od jakich, w różnych momentach są jakby jak najbardziej przydatne i warto temu facetowi w różnych gdzieś tam momentach sugerować i nakłaniać go wręcz do tego, żeby się zbadał.
Tak, jakby osobnych wydarzeń dla pań nie robimy, bo chcemy, żeby nasze wydarzenia były tak naprawdę dla wszystkich.
Okej.
Jeżeli chodzi o natomiast komunikację z facetami, którzy są troszeczkę starsi, czyli jakby są w tej grupie ryzyka związanej z nowotworami prostaty.
No właśnie o to chciałem zapytać. Jak do nich docieracie?
Słuchaj, tutaj odkryliśmy magiczną recepturę w postaci mediów lokalnych, bo jednak cały czas te lokalne gazety, lokalne dzienniki się cieszą bardzo dużym wzięciem właśnie wśród starszych facetów, którzy nie mają swojego konta na Facebooku, którzy nie zaglądają specjalnie dużo do internetu. Natomiast oni z kolei gdzieś tam zawsze się zainteresują tymi gazetami i widać, że to działa, bo my też prowadzimy przy zbieraniu zgody na badanie, prowadzimy też taką ankietę, skąd się dowiedzieć dzieje się o akcji i te media lokalne robią tutaj ogromne statystyki, jeżeli chodzi o badania związane z prostatą. Natomiast często się też zdarza tak, że panowie starsi, którzy no jakby nigdy się do tej pory nie badali, a teraz się zainteresowali akcją, przychodzą z gazetą w ręku i mówią, bo tutaj jest napisane, że wy badacie, czy to jest
super,
prawda.
Super, to jest fajny, bardzo fajny case, nie byłem tego świadomy. Właśnie to mnie bardzo nurtowało, bo te działania związane z influencerami, media społecznościowe, YouTube, to są takie kanały, które głównie do młodych facetów docierają. Natomiast ci starsi, miałem wrażenie, że właśnie nie za bardzo wiedzą, jak w ogóle ta akcja funkcjonuje. Czyli rozumiem, że też gazety, wtedy też jakieś działania edukacyjne w gazetach, tak? Czy takie bardziej reklamy na zasadzie przyjdź tego i tego dnia, zbadaj się za darmo w centrum handlowym?
Wiesz co, przede wszystkim wysyłamy do tych gazet informacje, żeby podali taki skrót, taką właśnie pigułkę wiedzy, żeby nawet jeżeli ktoś nie może przyjść na te badania, czy nie chce, czy z jakiegoś innego powodu po prostu na nie nie może dotrzeć, żeby on chociaż się zainteresował tym tematem, żeby wiedział, że może iść na te badania PSA, że może po prostu iść do przychodni i poprosić o oznaczenie PSA, co będzie go kosztowało 11 zł. I to widać też, jeżeli chodzi o wydarzenia, bo panowie starsi zwykle pojawiają się jak najwcześniej, bo chociaż wyraźnie piszemy, że do badania nie trzeba się w żaden sposób przygotowywać, nie trzeba być na czczo, to panowie przychodzą rano na czczo, bo tak są przyzwyczajeni, że tak są robione badania krwi, nie? I ich też sporo na te nasze wydarzenia przychodzi, też z nimi rozmawiamy, więc ta edukacja zarówno do tej młodszej grupy, jak do tej starszej też dociera. Do każdego staramy się dotrzeć sprawdzonym sposobem, który wiemy, że tutaj będzie działać.
Jak w ogóle mężczyźni reagują na te działania i na całą kampanię? Macie jakieś na przykład statystyki, jak poprawiło się ilość jakby przeprowadzonych badań, albo czy wzrosła ilość badanych mężczyzn? To tak nawet zarówno globalnie gdzieś tam, jeżeli chodzi o całą akcję i no w sumie lokalnie, jeżeli chodzi o Polskę, bo tu pewnie macie więcej danych. Jaki w ogóle jest feedback?
GUS troszeczkę powoli te dane publikuje, natomiast widzimy, że z roku na rok mamy coraz większą wykrywalność, jeżeli chodzi o nowotwory jąder. Z naszej statystyki, którą prowadzimy, widzimy, że jest coraz więcej osób na badaniach. My też staramy się szkolić przede wszystkim młodych lekarzy, takich, którzy są jeszcze w trakcie specjalizacji, albo studentów medycyny, którzy gdzieś tam się zbliżają do końca swoich studiów i którzy gdzieś tam tylko pobieżnie dowiedzieli się o tych nowotworach jąder, nowotworach prostaty, nawet jeżeli mają zupełnie inne specjalizacje. Lekarzy ogólnych też uczulamy, żeby, czy przyszłych lekarzy ogólnych, żeby wiedzieli, do kogo kierować pacjentów z takimi objawami. Nawet przyszłych ginekologów i ginekolożki uczulamy, żeby mówili też paniom po regularnych badaniach, że może warto byłoby też męża wysłać do urologa, więc takie szkolenia też przeprowadzamy i widzimy, że tych badań jest realizowanych coraz więcej, że panowie autentycznie wiedzą, o co chodzi. I o ile na początku naszej akcji bardzo dużo było mężczyzn tak naprawdę z łapanki, nazwijmy to, czyli panów, którzy nie przyjechali do centrum handlowego konkretnie na badania, tylko po zakupy i przy okazji dali się zbadać, bo akurat ich złapaliśmy, no to teraz panowie, którzy przychodzą celowo, konkretnie na badania, stanowią blisko 70% wszystkich osób, które my badamy. Czyli ta proporcja się odwróciła zupełnie w drugą stronę.
Świetnie, że to mierzycie, bo ja mam wrażenie czasami, że działania takie właśnie prospołeczne, jakieś akcje takie społeczne są często realizowane w sposób taki trochę chaotyczny, że jakby coś się promuje, o czymś się mówi, ale nie do końca jest w stanie się zmierzyć to, czy to przed zmieniło się na lepsze po na przykład takiej akcji kilkuletniej, nie? Także fajnie, że takie dane zbieracie.
Kacper, to jest nasza pierwsza taka bardzo duża kampania i zawsze się śmiejemy z naszymi kolegami z fundacji, że tak naprawdę ona odniosła sukces dlatego, że myśmy nie wiedzieli totalnie, jak to zrobić. I robiliśmy wszystko na czuja, a z drugiej strony tak, żeby jak najwięcej rzeczy sobie udokumentować, jak najwięcej rzeczy móc zmierzyć, żeby móc potem to stroić odpowiednio. Czyli jeżeli przychodzą nam panowie przede wszystkim z łapanki, w sensie tacy, którzy są w centrum handlowym, tam gdzieś nasz personel ich zwindykował na te badanie i powiedział, o, jest pan na zakupach, to może tutaj jeszcze jajeczka zbadamy. Tak się trochę śmieję, ale no, jakby ta komunikacja nasza jest bardzo lekka. Natomiast, no i zrozumieliśmy, że w tym momencie okazuje się, że za mało informacji podajemy o samych badaniach, bo chcemy, żeby więcej jakby świadomych mężczyzn też było, że te badania w ogóle są. Więc stroiliśmy tą kampanię i cały czas ją stroimy i cały czas coś tam zmieniamy, żeby te zasięgi były z roku na rok coraz lepsze, żeby można było do nowych grup dotrzeć. Tak jak docieraliśmy do sportowców w poprzednich latach, tak, po 2 latach pracy właściwie tylko z drużynami sportowymi postanowiliśmy się przerzucić znowu tym razem na komików, na stand-uperów, na youtuberów, żeby dotrzeć do nowej grupy docelowej, a drużyny sportowe, z którymi współpracowaliśmy, już tą akcję promują niezależnie, czyli w sensie no nie zupełnie niezależnie, bo oczywiście współpracujemy razem, natomiast już nie będąc naszymi głównymi ambasadorami, nadal o tych wszystkich działaniach mówią. Czyli cały czas rozszerzamy to, co robimy, właśnie dlatego, że prowadzimy sobie wszystkie statystyki, że wiemy po prostu, jak tą naszą kampanię zmierzyć.
Powiedz mi, jeżeli ktoś chciałby do was w ogóle dołączyć, mówiłeś, że współpracujecie z firmami, jakie działania w ogóle w tym obszarze realizujecie? I czy jeżeli na przykład ktoś nas teraz słucha i jest z jakiejś firmy, jest na przykład z działu HR, czy z marketingu, czy ma, nie wiem, własną jakąś firmę i chciałby dołączyć do was jako, niekoniecznie jako ambasador, ale po prostu chciałby was jakoś wesprzeć, to jakie są możliwości takiego nawiązania współpracy z wami?
Wiesz co, wystarczy się do nas zgłosić. My tak naprawdę nie mamy takiej sztywnej na przykład broszury informacyjnej, że jeżeli chcesz zostać naszym partnerem, to musisz zrobić to i tamto, albo musisz działać w obszarze takim i takim. Zawsze staramy się zastanowić, w jakim obszarze działa twoja firma, co tak naprawdę robi, w jaki sposób komunikuje się z mężczyznami. Więc co moglibyśmy zrobić razem, żeby to też była współpraca przede wszystkim. Bo my nie chcemy współpracować tak jednostronnie, tylko chcemy, żeby to były partnerstwa, które obu stronom przynoszą korzyści. Przede wszystkim obu stronom pozwalają dotrzeć do jak największej ilości mężczyzn z tą informacją, że współpracujemy po to, żeby facetom żyło się trochę lepiej, żeby byli zdrowsi. Natomiast z wieloma firmami i tak naprawdę parkami biurowymi współpracujemy też na tej zasadzie, że oprócz tych naszych otwartych wydarzeń w centrach handlowych realizujemy takie zamknięte wydarzenia, gdzie panowie nawet nie muszą wychodzić z pracy w tygodniu, tylko idą na 4 minuty do wyznaczonego miejsca, żeby się zbadać, potem wracają sobie swobodnie do pracy, żeby nie mieli po prostu żadnych wymówek, że oni nie mogą się zbadać, bo tamto.
Okej, czyli jak ktoś tak naprawdę chciałby do was dołączyć w jakiś sposób, popromować jakby tą inicjatywę w jakiejś swojej społeczności czy w firmie, to tak naprawdę powinien się odezwać do was.
Oczywiście.
I zapytać się, jakie są możliwości i coś razem będziecie myśleli, co można zrobić.
Jak najbardziej.
Dobra, a wróćmy jeszcze do jakby wąsów, które są tutaj jakby symbolem tej całej akcji. Zaczęło się w Australii, potem tutaj przyszło do Polski. Wspominałeś na początku, że wąs został wybrany z racji na to, że jest takim trochę obciachowym rodzajem zarostu. Jak w ogóle przekonać facetów do zapuszczania wąsów? No bo zobacz, tacy na przykład znani jacyś artyści, czy jacyś celebryci, jak nie wiem, Dawid Podsiadło, Taco Hemingway, czy pewnie wielu, wielu innych, mają tego wąsa, z dumą gdzieś tam go prezentują, nie zawsze nawet ogolonego i pięknie wystrzyżonego. Czy coś się w ogóle zmieniło w postrzeganiu wąsa jako zarostu? Czy wy mogliście mieć na to jakiś wpływ? Jak to w ogóle wygląda? No bo z jednej strony tak, można powiedzieć, że wąs jest troszkę takim zabawnym zarostem, ale na przykład z drugiej strony mnie do siebie przekonał. Jak zacząłem kiedyś zapuszczać wąsa na Movember 2 lata temu, stwierdziłem, że im pasuje i zacząłem go nosić, dbam o niego i wydaje mi się, że fajnie gdzieś tam akurat w nim wyglądam. No i teraz pytanie, co z tym wąsem? Jak do tego podejść? Czy to jest jeszcze wstyd nosić wąsa, czy to raczej właśnie teraz jest to taki fajny, modny rodzaj zarostu?
Wiesz co, niespecjalnie nas interesuje moda, dopóki ten wąs jednak gdzieś tam pozostaje w niszy, bo jak się okaże, że wszyscy schodzą z wąsem, to będziemy musieli wymyślić coś innego, żeby, no wiesz, żeby sprowokować do dyskusji, nie? Bo jednak ta siła prowokacyjna jest dla nas najbardziej istotna. Dla wszystkich panów, którzy gdzieś tam się wahają jeszcze, czy tego wąsa zapuszczać, czy nie, zawsze sugerujemy, żeby potraktować to w ramach takiego miesięcznego żartu. Takiego właśnie prowokacyjnego żartu na naszej twarzy, jeżeli oczywiście nasza praca nam na to pozwala, bo wiemy, że w niektórych firmach na przykład handlowcy mają w umowach wpisane, że muszą być gładko ogoleni, żeby prezentować firmę. Chociaż współpracujemy z takimi firmami, gdzie handlowcy właśnie dostają informację, że mają chodzić z wąsem, bo firma wspiera Movember, no to oni muszą pokazać na twarzy, że oni też wspierają Movember, prawda? Więc jeżeli nie potrafimy się na to zdecydować, to zróbmy to w ramach żartu, chociażby na tydzień albo dwa, żeby pokazać znajomym, czy kolegom z pracy, czy innym chłopakom w rodzinie, że hej, jest taka akcja, ja tutaj sobie robię żarty i wyglądam trochę jak taki rubaszny wujek, nawet jeżeli nam ten włos nie pasuje, ale pytacie o niego, no to chodźmy razem na badania. Jak pójdziecie na badania, to przestanę was straszyć tym wąsem, może go wtedy zgolę. Także to sugerujemy panom, którzy gdzieś tam mają wątpliwości. Są też panowie, którzy mówią, że o, dziewczyna ich zabije, albo żona, bo nie mogą tak chodzić. I w tym momencie prosimy wszystkie panie, wszystkie żony, wszystkie dziewczyny, które tutaj groźby karalne podobno stosują w przypadku tego wąsa. Prosimy was, dziewczyny, wychodzicie z różową wstążką w październiku, żeby pokazać solidarność z tymi wszystkimi paniami, które chorują na nowotwory piersi, żeby pokazać też, że dbacie o te swoje piersi. To dajcie facetom pochodzić chwilę z tym wąsem, wspierajcie go z tym wąsem, bo on chce się badać, on chce zadbać o swoje zdrowie, czyli chce żyć dłużej, chce żyć zdrowiej, więc nie powinniśmy mu odbierać tego prawa, żeby wśród kolegów też trochę pożartował z tych takich w gruncie rzeczy poważnych chorób i pokazał, że wcześniej wykryty nowotwór zawsze jest łatwiej wyleczalny i że warto iść zbadać po to, żeby się upewnić, że z naszym zdrowiem wszystko jest okej.
No, to jest taki bardzo ważny apel, ale to jest akurat taka zabawna sytuacja, że mojej żonie tak się spodobał wąs, że kiedyś jak na Sylwestra rok temu go zgoliłem, myślałem, że będzie zadowolona, to powiedziała, jak mogłeś to zrobić, w ogóle tak mi się podoba i proszę cię, zapuść go jeszcze raz. Także tutaj akurat mi odwrotna sytuacja spotkała. Na początku ciężko jej się było przestawić, a następnie się gdzieś tak w drugą stronę je spodobało, także fajny apel i też faktycznie, no ja powiem ci szczerze, że ja widziałem w zeszłym roku wielu facetów, gdzieś tam jakichś znajomych z różnych środowisk zapuszczało te wąsy, niektórzy wyglądali lepiej, mieli takiego konkretnego, wielkiego, grubego wąsa właśnie jak jakiś średniowieczny rycerz, niektórzy mieli mniejszego, takiego bardziej francuskiego, delikatnego, natomiast widzę nawet wśród swoich znajomych, których bym nie spodziewał się, że będą takiego wąsa zapuszczać, że jednak się decydują na to nawet w formie takiego żartu, żeby zrobić jakieś zdjęcie, rzucić na Facebooka, gdzieś tam dostać 150 lajków i przy okazji zaprosić na badania. Także wasze działania się sprawdzają. Czuję, że się sprawdzają. Co czeka jeszcze w ogóle uczestników tegorocznego Movember? Coś takiego większego przygotowaliście? Ja kojarzę z takich akcji, w których będę brał udział, na przykład bieg z wąsem, który się tam odbywa w listopadzie akurat w Szczecinie.
Jest taka akcja. Tutaj akurat ekipa z twojego Szczecina organizuje, fizjobiegacze. Bardzo fajne chłopaki, które nas tam wspierają właśnie promocyjnie, jeżeli chodzi o takie działania sportowe bardziej. Oni też organizują bieg pod Krakowem. Natomiast my w tym roku skupiamy się na tych badaniach i będziemy te badania robić przede wszystkim w centrach handlowych i znowu wróciły miasta, których do tej pory, w których mieliśmy przerwę, do których nie jeździliśmy przez pewien czas, pojawiły się nowe miasta. Więc pojawiły się też nowe lokalizacje, nowe centra handlowe, więc tam będziemy działać. No i oczywiście będzie nas można spotkać też na dwóch imprezach. Na sam koniec akcji będziemy w Warszawie, w Pałacu Kultury, na Master's Yard Sale. Natomiast oczywiście będziemy też w Poznaniu, na poznańskich targach piwnych, które są imprezą w ogromnej części męską, gdzie panowie przychodzą po to, żeby sobie wypić dobre piwo, żeby się pośmiać, żeby spotkać się ze znajomymi, a przy okazji, żeby się przebadać. I to jest taka impreza, na której staramy się jak najwięcej różnych fajnych aktywności porobić, żeby mężczyźni też mogli mieć taki swój męski, typowo weekend w połowie listopada. I my też trochę pracujemy, ale przede wszystkim świetnie się bawimy współpracując tam z chłopakami.
Dobra, powiedz mi, jak można was w ogóle wesprzeć, jeżeli ktoś nie ma czasu na to żadne z tych akcji i stwierdził, że kurczę, nie da rady ani pobiec, ani przyjść się zbadać, a chciałby w jakiś sposób tą akcję wesprzeć. Jest taka możliwość? Gdzieś co może zrobić? Wpłacić pieniądze gdzieś?
Może oczywiście zapuścić wąs, żeby prowokować chłopaków do dyskusji, może poopowiadać trochę o tej akcji. Można też oczywiście wpłacić nam jakieś środki, które zawsze pomagają nam docierać do większej ilości miast i tworzyć tą akcję coraz większą i coraz szerszą. Zresztą taki budżet pochodzący ze zbiórek czy z darowizn od osób, które po prostu postanowiły, że chcą nas wesprzeć i chcą nam przelać nawet kilka złotych, no to jest w okolicach 10-15% naszego corocznego budżetu, czyli to nie jest mała kasa. Natomiast można też w tym roku nabyć nasze Movemberowe akcesoria, które przygotowały firmy Capsule, Takapara i właśnie Kubota. Wszystko jest na naszej stronie, czyli movember.org.pl. Tam jest zakładka Teraz Ty i tam można sobie kupić przede wszystkim nasze majtki z instrukcją samobadania. To są takie odświętne gacie, które mają napisane, jak dokładnie się zbadać, czyli spoglądając w dół od razu wiemy, co mamy robić. Mamy też, teraz wiesz, jest moda na kolorowe skarpetki, więc mamy fantastyczne skarpetki w movemberowe wzory, no i do tego wszystkiego brakowało nam klapek i to też jest taki, uważam, nasz wielki sukces marketingowy, żeby się po prostu zgłosić do Kuboty i powiedzieć: słuchajcie, potrzebujemy waszych klapek na sesję zdjęciową, zróbmy to, zróbmy fundraisingowe klapki, no i są.
Super, bardzo fajnie. Ja też tak, jak ktoś tutaj słucha tego odcinka w tym roku, właśnie w listopadzie 2019, to ja też właśnie chciałem wam tutaj powiedzieć, że założyłem skarbonkę, właśnie swoją movemberową, gdzie będę zbierał właśnie prawdopodobnie najprościej, czyli pieniądze, po to, żeby was wesprzeć. Już kilka takich akcji zrealizowałem, w sensie nie movemberowych, ale już brałem udział w kilku akcjach charytatywnych, gdzie właśnie jechałem jakieś dłuższe trasy razem z kolegami i koleżankami ze Szczecina, z różnych firm, na rowerach, gdzie zbieraliśmy pieniądze dla różnych potrzebujących dzieciaków ze Szczecina. Zawsze te akcje kończyły się jakimś tam sukcesem, zebraliśmy od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, także mam nadzieję, że teraz, jeżeli tego słuchacie, jest właśnie listopad 2019, to pod tym opisem, w opisie do tego odcinka znajdziecie właśnie link do tej zbiórki, gdzie będziecie mogli jakiś tam datek, jakieś tam pieniądze przekazać na rzecz waszej fundacji. Powiedz mi, czy każdy taką zbiórkę może założyć, taką skarbonkę, czy jak do tego podchodzicie?
Wiesz co, my współpracujemy, jeżeli chodzi o takie skarbonki, gdzie goście samodzielnie, właśnie tak jak ty, chcą zmotywować swoich znajomych i ogarniać to na bieżąco, co się w tej skarbonce dzieje, to zakładamy je przez siepomaga.pl, bo to jest po prostu portal, który jest zweryfikowany.
Tak, też korzystałem zawsze, tak.
Który nas też zweryfikował, więc mamy pewność, że ta kasa płynie w jak najbardziej przejrzysty sposób. Zresztą no my jesteśmy organizacją, która inwestuje w te jaja, więc nie mamy tak naprawdę nic do ukrycia. Zawsze można sobie nasze raporty sprawdzić i mamy też zarejestrowaną zbiórkę, więc chcemy, żeby wszystko się odbywało w jak najbardziej przejrzysty i oczywisty sposób, bo dla nas to też jest ważne, żeby być organizacją wiarygodną. Więc każdy może się do nas zgłosić, powiedzieć: hej, ja chcę zachęcić moich kolegów, moich znajomych, moich współpracowników i może do nas po prostu napisać na movember@kapitanświateł.pl i taką skarbonkę też sobie założyć.
Super, bardzo fajnie. Powiedz mi tak na koniec, Jakub, gdzie można w ogóle was znaleźć w internecie? Mówiłeś o stronie internetowej, coś jeszcze?
Można nas też znaleźć na Movember Polska na Facebooku oczywiście. No i można też znaleźć na Instagramie jako movember.pl, gdzie co prawda nie wrzucamy za dużo zdjęć, no bo hej, nie możemy wrzucać waszych zdjęć z badań, natomiast bardzo chętnie podajemy dalej w naszych relacjach wszystkie wasze zdjęcia, jak przychodzicie na wydarzenia, jak zapuszczacie wąsy. Jesteśmy po prostu dumni z tego, że tyle osób nas wspiera i tylu odważnych jest facetów, którzy nie boją się wyjść na ulicę z tym swoim wąsem, zwłaszcza w pierwszych tygodniach listopada, kiedy on jeszcze nie jest jakoś specjalnie imponujący.
Jasne. Do ciebie też bezpośrednio można pisać? Przez tam jakieś LinkedIny, Facebooki? czy przez fundację
można,
najlepiej?
Natomiast najlepiej przez fundację. Najlepiej przez fundację, bo ja nie jestem jedyną osobą, która się tym zajmuje, a też w listopadzie tak naprawdę mieszkam w samochodzie i tak jak ci wspominałem, ten wywiad też ze swojej strony nagrywam w aucie, bo robimy kilkadziesiąt tysięcy kilometrów rocznie, dbając właśnie o męskie jaja i o prostaty, żeby chłopakom się żyło lepiej i dłużej.
Super, super, bardzo, bardzo was wspieram, zarówno teraz podczas nagrywania tego podcastu, jak i ogólnie przez cały rok. Gdzieś tam nieraz nawet żonie mówiłem właśnie o tym badaniu i jakimś kolegom wspominałem czasami, także cieszę się, że mogę być jakimś tutaj waszym małym ambasadorem w Szczecinie i też planuję pobiec w tym biegu z wąsem. Także fajnie, cieszę się bardzo, że tę rozmowę przeprowadziliśmy i że znalazłeś czas mimo tak jakby zajętego harmonogramu, zwłaszcza przed tym, że listopad już niedługo. Słuchaj Jakub, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Te wszystkie linki, te wszystkie jakieś miejsca, o których wspominałeś, na pewno słuchacze mogą znaleźć w opisie odcinka, a tobie jeszcze raz dziękuję ogromnie za rozmowę.
Super, ja też ci dziękuję, mam nadzieję, że chłopaki ze Szczecina dzięki temu poczują się chociaż trochę lepiej uzbrojeni w wiedzę i dadzą się zbadać swoim partnerkom albo zbadają się sami.
Jasne, ten podcast, z podcastem docieram tam do kilkuset osób miesięcznie, tam już dobijamy w tej chwili łącznie do prawie 6 tysięcy odsłuchań, także mam nadzieję, że osoby i też ze Szczecina i spoza Szczecina gdzieś tam się o tej akcji całej dowiedzą. Dzięki naszej rozmowie.
Super. Kacper, dziękuję ci w takim razie serdecznie za zaproszenie do twojego podcastu i mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce, chociażby przez Facebooka z twoimi wąsami.
Jasne, oczywiście. Dzięki jeszcze raz.
No to trzymaj się. Cześć, cześć.
Hej, hej.